Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Jak zapobiegać nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi programu są dr Irena Białokos-Kalinowska, pediatra i alergolog z Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Dzień dobry pani.
Witam państwa.
Oraz psychodietetyczka Anna Kuczkin. Witam panią.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadził akcję Zdrowe Przekąski do Tornistra. W ten sposób chce zmienić złe nawyki w odżywianiu dzieci i młodzieży w czasie pobytu w szkołach.
Wiadomo, że wszystkie dzieci lubią zjeść chipsy,
batoniki jakieś,
słodycze,
lody.
Alarmujące są dane, bo Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że problem otyłości i nadwagi dotyczy 10% dzieci i młodzieży na całym świecie.
Rzecznik Podlaskiego NFZ-u Rafał Tomaszczuk.
Jeśli chodzi o Polskę, jesteśmy najszybciej tyjącym krajem w Europie, bo ponad 18% 11 i 12-latków ma nadwagę. Jeszcze gorzej wyglądają dane, na które powołuje się Narodowy Fundusz Zdrowia w swoim raporcie szkodliwości cukru. Nadmiar zbędny kilogramów ma 31% chłopców i 20% dziewczynek.
Uważam, że jedząc zdrowe rzeczy może im pomóc w utrzymaniu dobrej formy. Zdrowe soki, jakieś musy owocowe i suszone owoce.
Jest to temat bardzo ważny ze względu na to, że dzieci nie zawsze jedzą to, co zdrowe. Narodowy Fundusz Zdrowia chce pokazać poprzez taką akcję, że może być i smacznie, i zdrowo.
Ile masz lat?
10.
Co jesz?
Cukierki, żelki, lizaki.
Też się zdarzają chrupki, mama przyznaje.
Się zdaje, tak, się zdarzy i to często. Po obiedzie pozwala mi paczki, góra dwie paczki zjeść.
Był to fragment relacji przygotowanej przez Edytę Wołosik z akcji, w której uczestniczyła pani psychodietetyk Anna Kuczkin. Jak było tam na tej właśnie akcji?
Przyznam panu szczerze, że było naprawdę ciekawie. Frekwencja dopisała bardziej, niż byłam w stanie sobie to wyobrazić. Było ogromne zainteresowanie. Były bardzo dobre zadawane pytania właśnie, co jeść, co dzieci powinny zjadać, więc pod tym względem bardzo mi się to podobało. Były mamy z dziećmi, więc impreza w cudzysłowie w NFZ-cie dotycząca zdrowego żywienia wśród dzieci moim zdaniem dobrze wypadła i jak najbardziej takie akcje są potrzebne.
No właśnie do tego zmierzam. Czy takich akcji jest dużo, czy dużo za mało?
Moim zdaniem nadal za mało. Ciągle słyszymy, jedz zdrowo. I na tym się kończy wypowiedź.
Czyli nie ma tej instrukcji, jakie to jest to zdrowe jedzenie, a każdy sobie sam dopowiada potem.
Każdy tak? sobie żabkę skrobie, tak, często tak.
Drogie panie, to dlaczego mówi się, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie?
Generalnie porównujemy, jaki jest wzrost odsetka dzieci z otyłością i z nadwagą w porównaniu do danych z lat poprzednich. I faktycznie, jeżeli sobie porównamy te liczby, to widzimy, że dzieci polskie, szczególnie w wieku szkolnym, wykazują wzrost przyrostu masy ciała w porównaniu do nawet danych z lat 10 lat wstecz. Czyli to jest bardzo niepokojące. No, jedyną jak gdyby taką dobrą rzeczą w tym wszystkim jest to, że w porównaniu do stanu, jaki był w krajach zachodnich, powiedzmy 10 lat temu, no to jeszcze trochę naszej młodzieży do tych krytycznych liczb brakuje, dlatego że w Polsce generalnie mówimy o nadwadze otyłości w zależności od badaczy 13-15%, w krajach zachodnich to jest 25-30% dzieci z nadwagą otyłością, a jeżeli chodzi o z otyłością samą, to w Polsce szacowany jest na 5%.
Czyli jeżeli my przyjmiemy, że w tej chwili ten przyrost liczby dzieci, które wchodzą w nadwagę i otyłość jest u nas najszybszy, to ile lat nam brakuje do tego, żeby zrównać się z Europą?
Ja mam nadzieję, że w ogóle czegoś takiego nie będzie, dlatego że w krajach zachodnich już dawno zostały podjęte wszelkiego rodzaju akcje, takie właśnie jak pani tutaj psychodietetyk mówi a propos uświadamiania, że sposób odżywiania bardzo o to wpływa na nasze zdrowie i przykładem tego jest na przykład konferencja i akcja Narodowego Funduszu Zdrowia pod tytułem Cukier, otyłość i konsekwencje. Bo pamiętajmy, że w Polsce nie zdajemy sobie z tego sprawy, że obserwuje się wzrost spożycia tego cukru ukrytego. Jeżeli popatrzymy na cukier biały, to faktycznie około 5 kg mniej spożywa statystyczny Polak, dlatego że wszyscy wiemy, że to jest biała trucizna, tak, biała śmierć, ale nasze społeczeństwo, dzieci szczególnie, nie są świadome, że ten cukier jest ukryty, I chyba pani się zgodzi ze mną, że to jest właśnie tutaj przyczyna tego, że mamy wzrost nadwagi i otyłości. A druga rzecz, która też jest niezwykle istotna, że w Polsce my Polacy kochamy napoje gazowane, napoje słodzone.
Prawda? I herbatę słodzoną.
I herbatę
i kawę. Słodzone. Albo coś słodkiego.
No ale dzieci kawy na szczęście jeszcze nie piją. Z tego wynika, że gdybyśmy teraz zrobili to, co już Zachód robi, to jest szansa, że my nie przekroczymy tego progu zachodniego. Czyli nie dogonimy ich w tej nadwadze i otyłości, ale to jest tylko szansa. Spróbujmy powiedzieć, jaki odsetek dzieci i młodzieży według ostatnich badań zachowania zdrowotnego w poszczególnych grupach mamy z nadwagą i otyłością.
Jeżeli chodzi o najnowsze wyniki, czyli z 2018 roku, wyniki badań zachorowań zdrowotnych młodzieży w wieku od 11 do 15 lat wskazują, że nadmierną masę ciała występuje u 29,7% chłopców i 14% dziewcząt. Z tym się borykają nasze dzieci, jeżeli chodzi właśnie o nadwagę, jeżeli chodzi właśnie o otyłość, tak jak tutaj pani doktor wspomniała, to jest 5%.
Tu mówimy o całej naszej ogólnokrajowej populacji. Tak. Czy jakieś odniesienie do naszego regionu możemy mieć?
Tak. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wykonywał badania populacyjne. I wprawdzie te badania były wykonane przed kilku laty w Klinice Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży i obejmowały populację dzieci 9-11 lat. I to właśnie te procenty były znacznie niższe, bo 14-15%. Z tym, że właśnie wskaźnik otyłości wśród chłopców był nieznacznie wyższy, przy czym interesującym odkryciem było to, że dziewczęta, nastolatki wcale nie wykazują takiej tendencji do wzrostu masy ciała, a wręcz przeciwnie, obserwujemy czasami takie zachowania, które mają na celu redukcję masy ciała, ale są to zachowania takie bardzo niekorzystne z punktu widzenia zdrowotnego, bo po prostu te dziewczyny przestają jeść.
No dobrze, a czy jeszcze spotykamy się z takim może wygłaszanym przez starsze pokolenie określeniem, że no zdrowo wygląda. To określenie to właśnie opisuje, że jest napakowany taki dzieciak. Nie wiadomo, czy z mięśni, czy z tłuszczu, ale to dość popularne kiedyś było. O, ty zdrowo wyglądasz.
No tak, na Śląsku się mówi, że wyglądam kwitnąco, żebyśmy rozumieli, że to znaczy, że jestem, prawda, kwitnąco, to wcale nie jest komplement, tylko że jestem takim pulchny otyły. No wynika to chyba z tego, że kiedyś jednak ludzie borykali się z problemem tego, że był głód.
Niedożywienie.
Niedożywienie, nie było takiej obfitości pokarmu jak teraz, prawda? A tutaj mamy problem z wyborem, co powinniśmy wybrać.
No jak słyszeliśmy w materiale dźwiękowym, to było tak, że tam mama nawet mówiła, że pozwala te chipsy, chrupki czy
paczkę
coś tam.
Paczkę dwie.
Po obiedzie. No
a mamy 7 obiadów
bardzo
w ciągu tygodnia.
No, to prawda? Właśnie to te 14 paczek zjada.
Bez problemu. W każdej paczce, oprócz tego, że mamy bardzo często tłuszcze utwardzane, bardzo dużo soli, to jeszcze dodatkowo, tak jak pani doktor wspomniała, całą gamę cukrów. I to nie tylko jako cukru, ale cukru pod różnymi nazwami.
Ja bym chciała przytoczyć pewne liczby, które dużo mówią. Dynamika sprzedaży napojów energetycznych, izotonicznych i gazowanych właśnie innych niż woda w Polsce. W porównaniu do roku 2010 mamy wzrost o 51% i 30% dzieci w wieku 8 lat spożywa napoje gazowane co najmniej raz w tygodniu, a 67% nastolatków spożywa napoje nawet energetyczne.
A czy napoje gazowane to woda gazowana, taka czysta, czy nie?
No, z praktyki lekarza pediatry to muszę tutaj powiedzieć, że często kiedy zadaję pytanie a propos picia wody, to rodzice uważają, że woda smakowa i woda taka bez dodatków jakichkolwiek polepszaczy smaku to jest to samo. Także w Polsce jest największa sprzedaż wód gazowanych, smakowych.
Aha, ale jeżeli byśmy porównali te dwie wody, smakową i taką zwykłą, powiedzmy jakąś, która jest w postaci niegazowanej i jest nagazowana, czy to też jest niedobrze?
Oczywiście absolutnie żadnych smakowych. To, że ona nie ma zero kalorii, to pani na pewno się ze mną zgodzi, że te słodziki to nic, że nie mają kalorii, ale one oszukują nasz ośrodkowy układ nerwowy a propos właśnie tej sytości. I absolutnie jedyna smakowa woda, która z naszego punktu jest dopuszczalna, to jest woda z cytryną czy z miętą.
Którą sami
naturalna.
Sobie
zrobimy.
Tak. Dokładnie.
No dobrze, to za chwilę spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są główne przyczyny narastającego problemu nadwagi i otyłości, chociaż już częściowo wspomnieliśmy. Dziś w tej audycji staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak walczyć z nadwagą i otyłością wśród dzieci, a gośćmi są dr Irena Białokos-Kalinowska, pediatra i alergolog oraz psychodietetyczka Anna Kuczkin. Chciałbym zapytać, już częściowo zaczęliśmy o tym mówić, jakie są główne przyczyny tego problemu nadwagi i otyłości. To właśnie takie odżywianie, które no po prostu nie ma nic wspólnego z myśleniem przy tej okazji i analizowaniem, co zawierają poszczególne produkty. Ale od razu może przejdźmy do tego, jakie i kiedy przeważnie popełniamy błędy żywieniowe. Zacznijmy nawet od tych najmłodszych lat, czyli od tego noworodka. Zabraliśmy go do domu i...
I krmimy.
No bo musimy.
Bo musimy, tak, ale krmimy czym? Zupełnie serio, już podchodząc do tematu, najpopularniejsze, najczęstsze błędy żywieniowe, z którymi ja się spotykam w swojej pracy, rozmawiając właśnie z osobami dorosłymi, z rodzicami, czy też z młodzieżą, czy dziećmi, to jest chociażby brak śniadań, unikanie śniadań. Kolejną rzeczą, która też jest zaraz tuż obok, to brak drugiego śniadania do szkoły. Przecież dziecko będące w szkole, które potrzebuje dobrego zastrzyku energii, witamin, mikroskładników, makroskładników, nie ma skąd tego wziąć. Jest rozproszone na lekcji. Wynika to z tego, że nie zjadło dobrego śniadania. Nie ma niczego w plecaku, co by wspomagało jego pracę układu nerwowego, jego mózgu, prawda? Mówię tutaj o takich podstawowych właśnie rzeczach, czyli brak śniadań, brak drugiego, dobrze zbilansowanego śniadania. Ja nie mówię, że słodka bułka i jakiś soczek przecierowy z półki, ze sklepu są właśnie dobrym śniadaniem, w żadnym wypadku. Więc tutaj dodatkową sprawą, to o czym też rozmawialiśmy przed chwilą, to właśnie to, co dzieci nasze piją, będąc chociażby w szkole. Czyli nie ma czegoś takiego jak woda wsmakowa. Nie powinno tego w ogóle być w plecaku ucznia. Powinna być zwykła woda.
Ale są automaty, są kioski. Wszystko można kupić.
Tak, wszystko. Szkoda, że dzieci nie są też na tyle wyedukowane, dorośli też nie są też bardzo często konsekwentni w tym, bo mówią, kup sobie wodę. Ale dziecko jak ma do wyboru wodę smakową, a zwykłą wodę, no niestety, ale w większości przypadków, tak jak często rozmawiam z dzieciakami, z rodzicami, 8 na 10 uczniów woli wody smakowe. To jest bardzo dużo, kiedy mają własny wybór.
No i się potem uzależnia od tego smaku.
Cukier uzależnia. Już dawno było powiedziane, że cukier zdecydowanie bardziej uzależnia niż nawet narkotyki twarde.
Ale nam się wydaje, że to nie szkodzi.
Oczywiście, tak jak pan tutaj pięknie zauważył, nam się wydaje, że to zupełnie nie szkodzi. Jednak szkodzi, cukier szkodzi. Kiedyś się mówiło, że cukier krzepi. Teraz wszyscy o tym dobrze wiemy, że jednak cukier bardzo szkodzi. Jak pani doktor wspomniała, to jest biała śmierć, ale często ten cukier jest też pod różnymi postaciami.
Czyli tym błędem to jest ten cukier, którego nie bierzemy pod uwagę w różnego rodzaju
ukryty.
Przekąskach, dodatkach. No we wszystkim praktycznie cukier można znaleźć. Tak.
We wszystkim. Sprawę. Brak śniadania, źle zbilansowane jadłospisy w ciągu dnia ucznia w szkole. Właśnie ten ukryty cukier, nienawadnianie organizmu tak jak należy. Dodatkowe błędy, które są popełniane, to między innymi za duże obiady, do tego są ogromne desery w postaci czy chipsów, paluszków, przekąsek słodkich, zbyt późne kolacje. Dzieci często jedzą kolację i idą spać. Przecież kolacje powinny być zjedzone 2-3 godziny przed snem.
Czyli 18.
Jeżeli ktoś idzie o 21 spać, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli ktoś późno, już tu mówię bardziej o dorosłych, idzie spać o 23, to taka kolacja 18 może skończyć się ogromnym burczeniem w brzuchu i jednak
wizytą
w lodówce.
No, właśnie. Ale my tu nie mówimy dzisiaj o dorosłych, tylko o dzieciach i to, co one jedzą, to nie zależy przede wszystkim od nich, bo zależy to od rodziców, opiekunów, wychowawców. Więc jeżeli dziecko, a bywają takie rodziny, jest przyprowadzane o 7 albo 6.30 do szkoły, tam pewien czas spędza w świetlicy, potem idzie na lekcje. No w zasadzie nikt nie jest w stanie ani podpowiedzieć, ani skontrolować, czy coś zjadło, czy nie zjadło. Potem kończy lekcje i rodzice zabierają to dziecko koło godziny 17, a tak bywa często. Więc ile tam powinno być posiłków tak naprawdę?
Po pierwsze, moim zdaniem, po pierwsze dziecko wychodząc z domu powinno mieć śniadanie w żołądku. Powinno być zjedzone śniadanie, najlepiej też z rodzicami. Kolejna sprawa, jeżeli dziecko trafia do szkoły, załóżmy o godzinie 7, wychodzi o godzinie 17, czyli przez 10 godzin jest w placówce, powinno mieć przynajmniej dostęp do drugiego śniadania w plecaku, do przekąski w postaci chociażby owoców, warzyw, orzechów, jakiegoś fajnego musu, obiadu w szkole, więc przynajmniej 3 posiłki, żeby były zjedzone.
A jeżeli chodzi o zjadanie tych obiadów w szkole, więc to różnie bywa, bo jedne rzeczy smakują, inne nie smakują. Jak powinien się rodzic zachować, kiedy dziecko przychodzi po szkole do domu? Czy dać ten drugi obiad? Czy zapytać, czy był obiad? Czy, nie wiem, w jakiś sposób tajemny rozpoznać, czy jest najedzone, czy nie?
Wychodzę z założenia, że dobrze jest po prostu rozmawiać z dziećmi, więc pytajmy, czy zjadło dziecko obiad. Jeżeli tak, zapytajmy, co było na obiad, co zjadło. Czasem się zdarzy, że dzieci zjadają i zupę, i drugie danie. Niekiedy dzieci zjadają samo drugie danie lub samą zupę, ale pytajmy, jeżeli dziecko zjadło tylko zupę w szkole na obiad, jest to dobrej jakości jedzenie, na pewno pożywne, lecz nie na tyle, żeby zastąpiło pełen obiad. Także dajmy mu ten obiad.
Ja wiem, że to jest niemożliwe, żebyśmy za każdym razem potrafili opisać, ile kilokalorii dostarczyliśmy w czasie tego posiłku, ale powiedzmy, ile takie dzieci powinny mieć tych kilokalorii dziennie?
To właśnie bardzo niemożliwe z tego względu, że to wynika z tego, jak dziecko, ile się rusza, ile ma aktywności fizycznej. Średnio jednak zakłada się, że dzieci powinny zjadać około 1500-2000 kalorii. Znam dzieci, które bardzo dużo trenują, 5-6 treningów w ciągu tygodnia i według ich wyliczeń, często też korzystają z kalkulatorów kalorii, zjadają nawet 3-3500 kilokalorii. To są ogromne...
Czyli tak jak taki solidny robotnik, który musi tam przewalić tony.
Tak.
No dobrze, to skoro już powiedzieliśmy sobie, jakie błędy, no to za chwilę odpowiemy na pytanie, na jakiej podstawie możemy w ogóle ocenić, że dziecko już ma nadwagę albo też wkracza w otyłość. Dziś mówimy o nadwadze i otyłości wśród dzieci, ale gdybyśmy tak zapytali, no oczywiście nie fachowców, tylko takich spotkanych na ulicy ludzi o to, co to jest nadwaga, a co to otyłość, to myślę, że byłby problem z odpowiedzią na pytanie. Nawet patrząc na dzieci, bo o dzieciach dziś rozmawiamy i młodzieży, to też niektórzy mieliby problem z oceną, ten ma nadwagę, ten ma otyłość. Może zacznijmy od tego prostego wyjaśnienia. Kiedy mówimy o nadwadze?
Znaczy, generalnie faktycznie jest trudno, szczególnie z punktu widzenia rodzica, powiedzieć, czy dziecko ma za dużo kilogramów, czy właśnie dobrze wygląda. I dlatego zapraszam do gabinetu lekarza rodzinnego i każdy rodzic również ma książeczkę zdrowia dziecka. Tam są siatki centylowe, takie biologiczne układy odniesienia. I po wykonaniu pomiaru masy ciała i wysokości na tych siatkach centylowych, to jest tak brzmi może bardzo skomplikowanie, ale jest oś pionowa i pozioma, zaznaczony jest wiek i masa ciała i tam możemy sobie zobaczyć, czy nasze dziecko w tych kanałach rozwojowych, prawidłowych się mieści, czy nie. Ale z tym pomoże zawsze lekarz pediatra. Proszę zawsze, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zakładam, że podczas każdej wizyty pediatrycznej lekarz takich pomiarów dokonuje i rodzicom zwróci uwagę, że na przykład jest za duży przyrost masy ciała. Tutaj dla takich praktycznego punktu, z punktu widzenia rodzica, chciałam powiedzieć, że mniej więcej 2 kg to jest przyrost przeciętny dziecka w wieku przedszkolnym i w wieku wczesnoszkolnym.
W jakim czasie?
w ciągu roku. Około, może być 1,5-2 kg. To jest mniej więcej to, co jest prawidłowe. I w tym czasie dziecko rośnie około 5 cm minimum. Oczywiście każdy z nas jest inny, ale jeżeli widzimy, że nasz przedszkolak, czy dziecko w pierwszej, w drugiej klasie w ciągu roku przybyło mu więcej niż 2 kg, 4-5, to na pewno już jest dzwonek alarmowy, że coś jest z tą naszą dietą nie tak.
Jeśli chodzi o te centyle, to tam jest ten przedział od 90 do 97. To jest właśnie nadwaga, a przy otyłości to jest powyżej 97 centyli.
Tak,
ale tam
bierze
się pod uwagę i płeć, i wzrost, i tam wszystkie te czynniki. I dlatego też rodzice nie są w stanie sami z siebie i z własnej wiedzy właśnie ocenić, czy to jest nadwaga, czy otyłość.
Oczywiście jest taki sam wskaźnik, jak w populacji osób dorosłych, BMI, z tym, że u dorosłych to są punkty odcięcia ściśle ustalone i na przykład jeżeli mamy osobę dorosłą z BMI 18,5, no to jest tam prawidłowa masa ciała, ale u dziecka, u 10-latka to już może być otyłość. Czyli nie możemy przekładać tych wartości bez uwzględnienia siatek centylowych.
No to w takim razie spróbujmy teraz powiedzieć, jak to u dzieci się robi w porozumieniu między rodzicem a lekarzem.
Znaczy każdy lekarz pediatra, każdy lekarz rodzinny dokonuje właśnie pomiarów antropometrycznych i na tych siatkach centylowych zaznacza i wskazuje, że na przykład jest niepokojąca tendencja.
No i jeżeli jest ta niepokojąca tendencja, określa, że jest już nadwaga albo otyłość, co robić wtedy?
No to wtedy trzeba kompleksowo potraktować całą rodzinę, bo nie oszukujmy się, to nie jest wina dziecka, że dziecko ma nadwagę czy otyłość, dlatego że może to jest wynik pewnych zwyczajów, które panują w rodzinie, bądź też problem psychologiczny. Także myślę, że pani psychodietetyk tu potwierdzi, że bardzo często dzieci jedzą z powodów emocjonalnych, z nudy.
No dorośli też zajadają stres.
No właśnie,
tak się
dokładnie.
Mówi. Ale często tak, ale nuda jest dominującym argumentem ku temu, aby wyciągnąć rękę po coś.
Kolejna rzecz z praktyki lekarza pediatry leczącego dzieci z otyłością. Kiedy proszę, żeby w rodzinie posiłki były spożywane bez włączonego telewizora, to bardzo często osoby dorosłe protestują.
No
jak to? Jak to jeść bez obecności telewizora. A pamiętajmy o tym, że posiłek wymaga pewnego rodzaju skupienia. Jest to czas, kiedy nasza rodzina w różnych godzinach pracuje, oczywiście rodzice, ale przynajmniej w sobotę, w niedzielę, żeby był czas spędzenia razem tego posiłku. I tutaj też taka rzecz do wykorzystania przez naszych słuchaczy, że ta osoba, która najszybciej zje posiłek, więc niech ona zmywa naczynia. Dlatego, że posiłek, szczególnie obiad, powinien trwać minimum te 30 minut. Nie możemy tak szybciutko, bo się śpieszymy, połykać niedobrze przerzutych kęsów.
No dobrze, a jeżeli mamy problemy zdrowotne, to czego one są konsekwencją? Mówię, co może się nam dziać, jeżeli będziemy, no nie będziemy zwracać uwagi w ogóle na tę otyłość, nadwagę? Co potem ten dzieciak w przyszłości może mieć? No, czy on schudnie sam z siebie, czy to czasem się mówi, a to samo przejdzie?
Z tego się samemu nie wyrośnie. Wymaga to intensywnej pracy całej rodziny i im wcześniej rozpoznamy problem, tym będzie lepszy efekt terapeutyczny. I tu chciałam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo nie będziemy mówić tej całej listy, czym grozi po prostu nadwaga i otyłość. Na pewno to, jeżeli mamy nastolatka otyłego, to w wieku dorosłym on też może się borykać z problemem, z trudnością z redukcją masy ciała. Ale najważniejszym jak gdyby takim problemem to jest to, że tkanka tłuszczowa jest aktywną tkanką, która produkuje różnego rodzaju hormony, substancje biologicznie aktywne. I tego, czego się najbardziej obawiamy, to jest insulinooporność. To znaczy, że po zjedzeniu takiego słodkiego, czy w ogóle po zjedzeniu jakiegoś posiłka bogatego w węglowodany, po prostu to nasze dziecko po takim obiedzie za pół godziny będzie odczuwało głód. Jak dziecku wytłumaczyć? Będzie sprawdzało, czy w lodówce światełko się pali. Jak mu wytłumaczyć, że ty już jesteś najedzony? I robi się błędne koło pewnych zachowań biologicznych organizmu. Wtedy mama nie może powiedzieć, słuchaj synku, ty jesteś najedzony. Prawda?
To nic nie da.
A jak przekonać? To powiemy za chwilę. Jeśli chodzi o przyczyny otyłości, to reasumujmy trochę: sposób żywienia, predyspozycje rodzinne, niedostateczna aktywność ruchowa i czynniki psychospołeczne, a zatem stres, niepowodzenie w szkole, jakieś konflikty w rodzinie. No po prostu to są te takie główne, najistotniejsze przyczyny otyłości. Myślę, że one pasują i do dzieci, i do dorosłych z całą pewnością. No i jeżeli mamy już, zrobiliśmy sobie taką fotografię naszego sposobu odżywiania, w ogóle życia, to próbujemy poprawić to wszystko. I teraz my dorośli to możemy się zmusić jakoś, a jeżeli myślimy jeszcze trochę o tym, żeby nam było lepiej. Natomiast z dziećmi jest trochę inaczej, bo one nie mają tej wyobraźni, one nie mają lęku przestrzeni, one często w ogóle mogą chodzić po krawędzi jakiegoś budynku, nie zdając sobie sprawy z tego, że można spaść, bo tego nie doświadczyły, ale dorośli wiedzą o tym. I teraz jak przekonać mniejsze lub większe dziecko do zmiany nawyków żywieniowych?
Przekonywanie dziecka do zmiany nawyków żywieniowych jest bardzo trudne. Sądzę, że każdy dorosły, który borykał się ze zmianą swoich nawyków żywieniowych, musi przyznać mi rację, że jednak wymaga to i konsekwencji, i siły, i wolnej woli, i silnej woli, prawda? Z dziećmi jest inaczej.
U dorosłego odstawienie soli to wystarczy tydzień cukru, chyba 3 miesiące.
3 miesiące.
No właśnie, a u dzieci jak to zrobić?
A u dzieci? Dzieci tego zupełnie nie przyjmują do swojej świadomości. Dziecko je to, na co ma ochotę, i dziecko je to, co mu smakuje. My
i
dorośli.
Co widzi.
I co widzi.
Co jedzą rodzice.
I co jedzą rodzice, właśnie tak chciałam to podkreślić, że dziecko w osobie dorosłej osoby szuka wzorców. Więc jeżeli my chcemy zmienić nawyki żywieniowe naszych dzieci, to też reprezentujmy to, czego oczekujemy od naszych dzieci. Jeżeli używamy pieczywa, chociażby taki przykład najprostszy, pieczywo. My jesteśmy narodem, który uwielbia pieczywo. Zamiast białej buły, dmuchanej i takiej, która wytrzyma w szafce przez rok i nic jej się nie stanie.
O zgrozo. Najlepsza jest.
Nie, oczywiście. Będziemy długowieczni jak ta bułka. A tak serio, zamiast tej bułki po prostu kupmy dobrej jakości chleb. Pieczywo pełnoziarniste, o bardzo krótkim składzie i jeszcze lepiej, żeby z krótku datą przydatności do spożycia. Dodatkowo...
Czerstwe będzie szybko.
Super. Przynajmniej wiemy, że jest naturalne, a nie takie, które ściskamy w dłoni, a kiedy wyprostujemy dłoń, to bułka wraca do swoich rozmiarów i nic się z nią nie dzieje. Przecież to wszystko trafi do każdej naszej jednej komórki. Więc wprowadzając nowe nawyki żywieniowe, zaczynajmy od siebie, pokazujmy dziecku, że zamienimy na przykład pieczywo. Dzieci też są ciekawe, one mają bardzo otwarty umysł, tak jak pan wspomniał. Nie mają takich granic i barier jak my. Będą ciekawe. Dzieci, też musicie przyznać, zawsze chcą być dorosłe. Dzieci czekają, żeby była jeszcze 18, prawda? Więc będą starały się z nas dorosłych czerpać i powielać to, co my robimy. Więc kiedy my wprowadzamy warzywa do naszego menu, dziecko nawet z ciekawości będzie chciało spróbować, nawet jak mu nie posmakuje, ale przynajmniej będzie próbowało. Też zachęcajmy dzieci do tego, żeby uczestniczyły razem z nami w pracach w kuchni. To jest naprawdę szalenie istotne. Nie bójmy się tego, że dziecko weźmie nóż i zacznie kroić marchewkę, że skończy się fatalnie.
No może się kiedyś skończyć.
Może się, a u nas się nie kończyło.
Ale to będzie tylko i wyłącznie jakieś tam...
Doświadczenie. Przecież po to jest pod naszą opieką, prawda? My też widzimy. Dajmy dziecku jabłko do starkowania. Będzie się uczyło też, jak się zachowuje. Chętnie spróbuje, nawet jeżeli nie zje jabłka, to może przynajmniej palcem dotknie koniuszka języka, żeby zobaczyć, co to jest, jak to w ogóle smakuje, jak to pachnie. Więc my wprowadzajmy do naszego menu zdrowe zmiany i nasze dzieci rykoszetem też będą wprowadzały te zmiany w swoim stylu życia.
Czyli tak, jeżeli mamy i wiemy o tym, że niektóre produkty zawierają zbyt dużo tłuszczu, zbyt dużo cukru, w ogóle są niezdrowe, to my musimy sami je wyeliminować i potem jakoś zakombinować, żeby to dziecko również po prostu tak jak i my tego nie jadło. No to jest proste, niby. Ale teraz jest pytanie, jak dotrzeć do tego rodzica w takim razie, żeby on zaczął to robić?
A to jest zdecydowanie trudniejsze niż dotrzeć do dziecka. To tak jak genialnym przykładem było to, co pani doktor przed chwilą powiedziała, ale jak to? Zjeść obiad bez oglądania TV, prawda? No właśnie.
Lekarze, pediatrzy naprawdę widzą ten problem i w tej chwili staramy się również, żeby zorganizować na terenie naszego miasta taki ośrodek kompleksowo traktujący nadwagę i otyłość. W naszym mieście poradnia metaboliczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zajmuje się takimi problemami, także bez problemu zapraszamy wszystkich pacjentów, rodziców zaniepokojonych, lekarze rodzinni kierują do naszej poradni tej metabolicznej, takie dzieci, ale również z punktu widzenia rodzica możemy sami rozpocząć taką edukację żywieniową prowadzoną też w szkołach, w przedszkolach. Są programy telewizyjne typu, prawda, wiem co jem, są różnego rodzaju informacje w prasie, więc to nie jest tak, że nie ma tej wiadomości, tylko kwestia tego, że rodzic musi znaleźć sobie jak gdyby też drogę ku tym informacjom. I jeszcze jedna rzecz. Z punktu widzenia pediatry, bardzo proszę, nigdy nie zabraniajmy dziecku czegoś kategorycznie, bo pamiętajmy, co się zdarzyło w raju, kiedy był zabroniony owoc.
No prawda? Właśnie.
On bardzo był kuszący. Więc nie można dziecku powiedzieć, od dzisiaj nie jemy cukierków, od dzisiaj nie jemy czegoś tam. Po prostu każda zmiana musi być małymi kroczkami.
Każda zmiana potrzebuje argumentów, ponieważ wypowiedź dorosłego w stosunku do dziecka nie, bo nie, moim zdaniem zasługuje na solidną karę dla tego dorosłego.
Nie dla dziecka.
Nie dla dziecka.
Z reguły to się kończy, że to dziecko cierpi z tego powodu. A zaraz spróbujemy powiedzieć, jakie znaczenie ma tu aktywność fizyczna. W walce z nadwagą i otyłością bardzo istotny jest ruch, czyli aktywność fizyczna. Ile aktywności fizycznej dziecko powinno wykazywać?
Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, po pierwsze należy pamiętać o tym, że powinna być dostosowana do wysiłku, do poziomu wydolności, stopnia nadwagi czy otyłości u dziecka i do stanu zdrowia. Jeżeli zaś chodzi o liczby, to dziecko powinno mieć aktywność fizyczną zapewnioną od 60 do nawet 120 minut dziennie.
Każdego dnia.
Każdego dnia. Tylko dostosowana ma być ta aktywność fizyczna. Dziecko potrafi być przed telewizorem 3 godziny dziennie. Dlaczego dwóch z tych 3 godzin nie możemy poświęcić na aktywność?
Ja mówię moim pacjentom, ile godzin przed komputerem razy 2 tyle aktywności fizycznej.
To nie do wykonania.
To nie ma
do...
No właśnie. Doba jest za krótka.
No dobrze, a jeżeli mamy właśnie, teraz mamy takie możliwości, że dzieci zapisuje się na różne zajęcia pozalekcyjne, są to karate, powiedzmy piłka nożna, tam jeszcze mnóstwo innych. I sam nawet mam okazję obserwować, że dzieci przychodzą na te zajęcia i zanim zaczną zajęcia, to coś jedzą. I potem jak wychodzą, to coś mama albo tata albo opiekun im daje. No i właśnie, jakie to błędy popełniamy?
To coś to jest tajemnicą i ogromną sprawą do rozsupłania. Często dzieci przychodzą na treningi i o zgrozo nic nie jedzą lub coś jest w postaci bułki słodkiej, jagodzianka jako forma owocu, lub po zajęciach z aktywności fizycznej batonik.
A co przed powinno się podać dziecku, które idzie na zajęcia na godzinę, półtorej?
Chociażby. Niech to będą węglowodany złożone w postaci chleba, jakiejś kaszy, czy może być fajna kasza z warzywami, z owocami, dobrej jakości kanapka.
A po?
A po? Jak najbardziej. Jeżeli dzieci lubią serek wiejski, koktajle warzywno-owocowe wszelkiego rodzaju. Niekiedy dzieci bardzo dobrze się czują, jeżeli po treningu zjadają gęste zupy krem na bazie mięsa czy ryby, czy z dodatkiem jajka.
Czyli takie rzeczy, które nam uzupełnią te spalone kalorie, ale nie dodadzą tych
niepotrzebnych,
pustych tak zwanych.
Te rzeczy, które nas odżywią.
Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi były dr Irena Białokos-Kalinowska, pediatra, alergolog z Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Oraz psychodietetyczka pani Anna Kuczkin. Dziękuję.
Dziękuję.
Te audycje i wszystkie inne z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej radia. Jeśli ktoś ma propozycję tematu, proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A zaraz pojawi się tu Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.